Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok serdecznie pozdrawiam w 26. niedzielę zwykłą i zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji, jak zawsze, spotkanie ze Słowem Bożym, podziękowanie arcybiskupa Józefa Gustka, metropolity białostockiego, za pomoc udzieloną ofiarom powodzi, słowo Episkopatu Polski z racji na 40. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki oraz kilka ogłoszeń dotyczących przyszłych wydarzeń. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiesić u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromem wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem do grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Współczesny świat jest zbudowany na bazie zależności międzyludzkich, prawda? Pozycji, urzędów. Przez to bardzo łatwo w naszym codziennym życiu wpadamy w kanał takiego, nazwałbym to, hierarchicznego podejścia do ludzi, takim językiem kościelnym mówiąc. Dzieje się tak dlatego, że nasz świat w ten sposób kreuje nasze międzyludzkie relacje i najlepiej to widać w tak zwanych korporacjach. Doświadczyłem tego bardzo osobiście, pracując w jednej z nich, dużej firmie telekomunikacyjnej, przed wstąpieniem do seminarium. Korporacje to takie mikrospołeczeństwa, które są zbudowane na bazie drabiny i im wyżej na jej szczebelkach jestem, tym lepiej. Jestem lepszy od innych, skuteczniejszy, ważniejszy, a tylko tacy się liczą w grze o pozycję, bo firma ma z nich pożytek. Liczy się, by być wysoko w tabelce, którą na koniec każdego dnia przesyła szef. Liczy się to, by klient w ankiecie, która przychodzi na koniec takiej rozmowy, wystawił mi piątkę, a nie jedynkę. I o ile to wpływa jedynie jako pozytywny motywator do przekraczania własnych możliwości, zdobywania nowych umiejętności, to wszystko jest w porządku. Ale kto pracuje lub pracował w korporacji, ten wie, że tak nie jest. W tych mikrospołeczeństwach pracownicy są przeważnie wtłaczani w pęd za wynikiem, bez względu na okoliczności, bo to wynik może dać szansę awansu i wspięcia się na drabince wyżej. Jeżeli funkcja i zadanie zaczyna przysłaniać nam drugiego człowieka, który zamiast zawsze być celem, staje się środkiem do celu, to zaczyna się problem, tak zwany wyścig szczurów. Nie ma wtedy radości z tego, że komuś coś się udało ugrać, ale smutek z tego, że to udało się jemu, a nie mi. Jak się wydaje, ten problem dotknął uczniów Jezusa Chrystusa. Zobaczyli kogoś, kto działa w imię Jezusa, ale nie chodzi z nimi, i uznają go za zagrożenie. Nie jest od nas. Musimy coś zrobić, bo właściwie co? Bo przysłania nasz blask, blask naszej pozycji, pozycji apostoła. Być może ten człowiek dopiero zaczynał swoją drogę naśladowania Chrystusa, doświadczył tego zachwytu Jego osobą i ten zachwyt pociągnął go do świadectwa, do głoszenia tego, czego się doświadczyło. I przecież to jest czysta Ewangelia, czyste postępowanie apostolskie. Ten człowiek postanowił nie pozostawiać tylko dla siebie tego, czego doświadczył, ale chciał się tym podzielić z innymi. I wówczas jeszcze jego świeża wiara spotyka się już ze starą, doświadczoną wiarą apostołów, a w zasadzie chyba karykaturą wiary, o którą zabiegał u swoich uczniów Chrystus. Nie trudno się domyślić skutku tak ostrej interwencji apostołów u tego człowieka, bo każdy z nas postąpiłby pewnie podobnie, zaprzestając głoszenia, zamykając się nieco w sobie wraz z buntem, który musiał się w sercu zrodzić. Dlatego Chrystus, słysząc, jak uczniowie chwalą się tą interwencją, wystosowuje dzisiaj do nich dwa radykalne upomnienia. Po pierwsze, Chrystus przestrzega przed czynieniem innych, jak mówi, najmniejszymi, gorszymi. A chodzi tu nie tyle o dzieci, które możemy tak przetłumaczyć to słowo najmniejsi, co o wszystkich, których wiara jest tak prosta, może nawet nieco naiwna, taka nieskomplikowana. Upomnienie apostołów musiało u tego młodego człowieka skutkować zaprzestaniem głoszenia Chrystusa. A czy czynił coś złego? Ewangelista zanotował, jak uczniowie stwierdzają: widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy. Czynił to w imię Chrystusa, zatem grał do tej samej bramki, ale nie na konto apostołów. I tu mamy problem. Musimy się wystrzegać rywalizowania wśród nas samych, szczególnie wśród wspólnot, na łonie Kościoła, a wiemy, że taka pokusa istnieje. Tak łatwo przychodzi nam wyliczanka. Na spotkanie mojej wspólnoty przychodzą tłumy, w mojej róży każdy być chce, nie brakuje nikogo do dziesiątki różańca, a to przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, by grać do tej samej bramki, troszcząc się o Kościół, a ci, którzy do niego powracają bądź dopiero co go odkrywają, muszą czuć się jak w domu, we wspólnocie, w której każdy chce podać pomocną dłoń, a nie jak w korporacji, nie jak w takiej negatywnej korporacji, gdzie każdy jest zamknięty w ramach hermetycznej wspólnoty, takiej wspólnoty we wspólnocie Kościoła, bo to jest pomyłka. Moja wiara, o ile jest głębsza i bardziej zaawansowana duchowo, nie może stać się powodem do lekceważenia innych maluczkich. Po drugie, Chrystus wskazuje, że stosunek apostoła do złego musi być radykalny. Ten symbol odcięcia ręki przypomina nam o konieczności całkowitego oderwania od grzechu. Nie ma możliwości, by apostoł, ten, który chce naśladować Chrystusa, mógł dyskutować ze złem. Pokusa musi być przezwyciężona, bo wówczas wychodzimy mocniejsi duchowo i tym doświadczeniem możemy umacniać innych, słabszych w wierze, pomagać im odkrywać piękno wiary i wartości wspólnoty Kościoła. To jest piękne, że Kościół na swoim łonie zrodził tyle nowych wspólnot, które gromadzą od najmłodszych do najstarszych i pomagają wzrastać w wierze i miłości, wytrwać w wierze i miłości. Ale te wspólnoty nie mogą przysłaniać istoty Kościoła, tego, co Kościół wyróżnia, a to jest Eucharystia, która zawsze jest sakramentem jedności, która burzy mury i bariery podziałów tworzonych przez ludzi. Wszyscy są zaproszeni na tę ucztę. Wspólnota, taka czy inna, ma budować całość, a nie stanowić się przybudówką do budowli Kościoła. Jezus nie chce, by jego Kościół stał się jakimś klubem dla wybranych, stowarzyszeniem sekciarzy i fundamentalistów. Kościół jest zawsze otwarty, jest zawsze uniwersalny, nikogo nie odrzuca, każdego zaprasza do odkrycia piękna wiary, jest ponad podziałami, nie lęka się krytyki, bo wie, komu zaufał, kto przenika go swoją obecnością. Kościół jest zawsze ortodoksyjny, czyli broniący prawdziwej chwały Jezusa, ale jest też zawsze powszechny, czyli używając greckiego słowa katolikos, katolicki. W nim swoje miejsce znajdzie zarówno największy grzesznik, jak i święty już za życia. Bo Kościół to matka. Matka, która przygarnia każdego i każdą z nas i pragnie zaprosić do tworzenia jednej rodziny dzieci Bożych, odkupionych świętą krwią Chrystusa. Dla każdego, dla każdej w tej rodzinie jest miejsce, także dla Ciebie i dla mnie.
Thank you.
Ewangelia i życie.
Arcybiskup Józef Guzdek, metropolita białostocki, kieruje do archidiecezjan podziękowanie za włączenie się w pomoc powodzianom. Siostry i bracia w Chrystusie Panu, na skutek powodzi, która nawiedziła południowo-zachodnie rejony naszej ojczyzny, wiele osób ucierpiało, a nawet straciło dorobek całego życia. Podobnie jak w obliczu innych ludzkich tragedii, tak i tym razem w sytuacji wielkiego nieszczęścia bliźnich zachowaliśmy się jak uczniowie Chrystusa. Zjednoczyła nas konkretna pomoc niesiona poszkodowanym. W niedzielę 22 września bieżącego roku jako wierni archidiecezji białostockiej w sposób niezwykle hojny odpowiedzieliśmy na apel o pomoc organizowaną w naszych parafiach przez Caritas. Na wsparcie ofiar powodzi została zebrana kwota 1 221 458 zł. To są dane z 26 września. Do centrali Caritas Polska przesłano ofiary złożone do puszek w kwocie 1 045 651 zł. Pozostałe ofiary indywidualne od wiernych, szkół, księży i zgromadzeń zakonnych w kwocie 175 807 zł zostały przekazane za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Białostockiej diecezjalnym oddziałom Caritas z terenów dotkniętych powodzią. Ofiarowane zostały także produkty żywnościowe i środki czystości, które są sukcesywnie przekazywane potrzebującym. Wszystkim, którzy zaangażowali się w niesienie pomocy poszkodowanym przez powódź, z serca dziękuję, prosząc o dalsze wsparcie powodzian, zarówno materialne, jak i duchowe przez modlitwę. Z pasterskim błogosławieństwem, arcybiskup Józef Guzdek, metropolita białostocki.
Ewangelia i życie.
Z uwagi na 40. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki swoje słowo kierują do nas pasterze Kościoła w Polsce. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, patron współczesnej wolności. 40 lat temu, w październiku 1984 roku, ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL. Kapłan, który stał się symbolem troski o losy ojczyzny, w 2010 roku został ogłoszony błogosławionym. Przez jego życie realizował się Boży plan zbawienia. W jego słowach i decyzjach można więc szukać świętości, która przekracza swoją epokę. Czy księdza Jerzego można nadal naśladować? Czy jego epoka bardzo różni się od naszej? Ksiądz Jerzy Popiełuszko pochodził z podlaskiej wsi Okopy. Głęboka wiara rodziców i trudy codziennego życia ukształtowały siłę jego charakteru. W domu uczył się odróżniać dobro od zła, prawdę od kłamstwa, uczył się szanować ludzi. Matka rozpoczynała codzienną modlitwę. Przyszły kapłan zainspirował się osobą ojca Maksymiliana Kolbego, więc po maturze w 1965 roku zgłosił się do warszawskiego seminarium duchownego. W opinii seminaryjnych kolegów Popiełuszko nie wyróżniał się ani nadzwyczajną modlitwą, ani studiami. Wielką próbą stała się 2-letnia przymusowa służba w kleryckiej jednostce wojskowej. W całym społeczeństwie w zamian za wyrzeczenie się wartości kuszono awansami lub oferowano święty spokój. Kto nie uznawał socjalistycznego porządku, musiał liczyć się z prześladowaniem. Kleryków poddawano indoktrynacji, zabraniano praktyk religijnych. Popiełuszko nie rozumiał być może, jak wielkim siłom zła stawia opór. Codziennie wytrwale modlił się na głos, odmówił porzucenia medalika i różańca. W jednym z listów pisał, że mógłby uniknąć prześladowań w zamian za ustępstwa, ale chciał żyć głębiej. Był więc upokarzany i poddawany brutalnej presji. Zachował jednak wewnętrzną wolność, a nawet pociągał wielu kolegów. Całe jego późniejsze, kapłańskie życie stało się polem dramatycznej walki o podstawowe wartości w życiu człowieka i społeczeństwa. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego w maju 1972 roku. Przez pierwsze lata wypełniał zwyczajną posługę wikariusza w kilku parafiach. Mówił kazania, spowiadał, chrzcił, zajmował się duszpasterstwem pielęgniarek i studentów medycyny. W 1980 roku został rezydentem parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie. W sierpniu tego roku całą Polskę zalała fala solidarnościowych strajków. Kapłan, wówczas 33-letni, został poproszony przez robotników z Huty Warszawa o odprawienie dla nich polowej mszy świętej. Pisał później: spowiadałem ludzi, którzy zmęczeni do granic wytrzymałości klęczeli na bruku. I tam chyba ci ludzie zrozumieli, że są silni, są mocni właśnie w jedności z Bogiem, z Kościołem. Komunizm odebrał im prawo własności, narzucał nową wizję historii i ateistyczny system wartości. Człowiek potrzebuje jednak czegoś więcej niż święty spokój. Szuka prawdy, własnej tożsamości, wolności. Potrzebuje wiedzieć, kim jest i skąd się wziął. Potrzebuje wiary i miłości. Po odprawieniu tej mszy świętej ksiądz szeroko otworzył dla hutników drzwi swojego domu. Stworzone przez niego duszpasterstwo ludzi pracy rozwijało się z miesiąca na miesiąc. 13 grudnia 1981 roku rząd PRL wprowadził stan wojenny. Wielu przyjaciół księdza Popiełuszki aresztowano i poddano represjom. Byłem z nimi w czasie triumfu, pozostałem z nimi i w grudniową czarną noc, powiedział kapłan. Jako jeden z pierwszych zorganizował w Warszawie punkt wymiany informacji o internowanych. Chodził na rozprawy sądowe hutników, jego mieszkanie zamieniło się w skład pomocy charytatywnej, a drzwi zawsze były otwarte dla potrzebujących. Od lutego 1982 roku rozpoczął odprawianie comiesięcznych mszy w intencji ojczyzny. Był bardzo blisko ludzi, niosąc ich ciężary i dramaty. Jego skromne do tej pory kazania stały się niezwykle przenikliwe i nabrały wielkiej mocy. Przypominał, że wszelkie kryzysy biorą się z braku prawdy, a żeby żyć w prawdzie, trzeba pokonywać lęk. Przypominał prawdziwą historię Polski, stawał w obronie pokrzywdzonych. Na Żoliborz przybywały dziesiątki tysięcy wiernych z całej Polski, notowano wiele nawróceń i chrztów osób dorosłych. Uczestnicy mszy za ojczyznę wracali do domów wolni od lęku i nienawiści, z poczuciem godności i nadziei. Tam, gdzie docierał głos jego, tam system komunistyczny, rządzący się strachem i manipulacją, tracił wpływy. Komuniści uruchomili więc machinę prześladowania. Zaczęto go szpiegować, w mieszkaniu założono podsłuch, podsyłano agentów udających przyjaciół. Do domu wrzucono ładunek wybuchowy, grożono mu śmiercią, uszkodzono samochód. Podrzucono mu nielegalne materiały, aresztowano, zniesławiano w mediach. Mimo udręczenia kapłan nie dawał się zastraszyć, co więcej, zyskał rangę moralnego autorytetu i symbolu wolności w Polsce i poza jej granicami. Komuniści postanowili go zabić. Kapelan hutników wielokrotnie mówił bliskim, że spodziewa się zamachu na swoje życie. Mówił też, że jest gotowy na wszystko i że naśladowcy Chrystusa powinni być zdolni do oddania życia za prawdę. 19 października 1984 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko podczas spotkania duszpasterstwa ludzi pracy w Bydgoszczy powiedział: módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. Były to jego ostatnie publiczne słowa, swoisty testament, w którym modlił się o wolność i przebaczał winowajcom. W drodze powrotnej do domu został porwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i bestialsko skatowany. Ciało wrzucono do Wisły. Pożegnanie księdza Jerzego Popiełuszki, które odbyło się przy warszawskim kościele świętego Stanisława Kostki, było najliczniejszą ceremonią pogrzebową w historii Polski. Od 600 tysięcy do miliona uczestników manifestowało pokój i przebaczenie, co wstrząsnęło po raz kolejny komunistycznym systemem, który przygotowywał się do tego dnia do brutalnej walki z tłumem. Podczas procesu beatyfikacyjnego pytano świadków o to, czy ksiądz Popiełuszko miał jakieś nadzwyczajne duchowe moce czy charyzmaty. Wszyscy odpowiedzieli przecząco. Był zwyczajnym człowiekiem, takim jak my wszyscy. Jego droga, modlitwa, wybór prawdy, przebaczenie dostępne są dla każdego z nas. To droga do przemiany samego siebie i świata, droga do Królestwa Bożego. Wiele osób pisze dziś o wewnętrznej przemianie, o łaskach doznanych za wstawiennictwem błogosławionego. Ludzie dziękują za uwolnienie z depresji, nałogów, za zażegnanie sporów w rodzinie, za uzdrowienia. Ksiądz Jerzy z pasją nadal pomaga ludziom, podobnie jak za życia. Jego misja uwalniania ludzkich serc do życia w prawdzie i wolności intensywnie się rozwija. Przy grobie modliło się do tej pory blisko 23 miliony osób. Jego relikwie czczone są w 1800 miejscach na 6 kontynentach. Skromna postać kapłana przekroczyła granice geograficzne, kulturowe i pokoleniowe. Stał się patronem Solidarności, patronem prześladowanych chrześcijan, społeczeństw zmagających się z totalitaryzmem, konsumpcjonizmem i chaosem wartości. Jest przede wszystkim patronem ludzi, którzy chcą przeżyć wartościowe życie. Jest patronem ludzi młodych, jako przewodnik w skomplikowanym świecie półprawd, konfliktów, lęku i nienawiści. W świecie księdza Jerzego Popiełuszki rozgrywał się spór o wartości. Komunizm fałszował historię, posługiwał się kłamstwem, przemocą, odbierał ludziom wolność. Spór o wartości wciąż trwa. Wolność bez Boga i bez prawdy staje się dziś pociągającą dla niektórych karykaturą wolności. Manipulacje wprowadzają chaos, podziały, nienawiść. Wciąż potrzeba pokonywać lęk. W roku 40. rocznicy męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki prośmy Boga o dar prawdy i wolności w sercach, w ojczyźnie i na świecie. Prośmy również o kanonizację błogosławionego, skromnego kapłana z Podlasia, aby jego świadectwo dotarło do całego świata. Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 398. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.
Ewangelia i życie.
Garść ogłoszeń dotyczących wydarzeń z naszej archidiecezji. Doroczna pielgrzymka ku Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej w Różanymstoku odbędzie się w sobotę 5 października. Zapraszamy członków wszystkich grup różańcowych oraz wszystkich wiernych. Początek wydarzenia o godzinie 10 w programie Godzinki, konferencja Różaniec oraz msza święta o godzinie 12. Zakończenie pielgrzymki o 14. 5 października w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Białymstoku odbędą się jednodniowe rekolekcje małżeńskie. Zaproszeni są wszyscy, którzy pragną wypłynąć na głębie i odkryć siebie w kontekście powołania małżeńskiego. Początek o godzinie 10, koszt 40 zł. Informacje i zapisy na stronie internetowej parafii. Bardzo serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście spędzić razem z Polskim Radiem Białystok. Zachęcam do podzielenia się naszą audycją także z innymi, jako że jest dostępna na stronie radia w formie podcastów. To wszystko w dzisiejszej audycji. Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Przekonam Cię.